naszą drogę do Santiago i tutaj wracając już wpadliśmy na taki pomysł, że na najbliższej sesji
gdzie będziemy razem,
a to tutaj podzielimy się pewnymi impresjami z tej wspólnej drogi, dlatego że odnaleźliśmy bardzo dużo analogii do procesu medytacyjnego, drogi medytacyjnej, ale w ogóle do życia też. I stwierdziliśmy, że to ma dość ważne znaczenie, żeby sobie to nazwać. Dlatego też właśnie podzielimy się z Wami tymi impresjami. Pierwszy raz, kiedy byłem na Santiago, 2 lata temu, to było dla mnie bardzo trudne doświadczenie. Moja kondycja była minus 600, więc przeżyłem dość ciężko pod każdym względem. Najpierw fizycznie, wlokłem się tam gdzieś na samym szarym końcu.
Czekaliśmy.
Wlokłem się na szarym końcu i wyzwanie też takiego zamieszkiwania w różnych miejscach, w dużych salach, z mnóstwem ludzi, no to było wyzwanie. Więc pod koniec jeden z naszej grupy mnie zapytał, no i jak tam Camino? Ja wtedy odpowiedziałem, że jestem na Camino, byłem na Camino 2 razy. Pierwszy i ostatni. Już więcej nigdy tam nie wrócę. No ale minął jakiś czas. No i coś wzywa. Myśmy to nazwali Mandżuria. Muszę wytłumaczyć, dlaczego Mandżuria. Mamy takiego przyjaciela klasztornego, pana Janka, który jest bezdomny, z wyboru. Bo on ma taki ma gen nomady. I on, jak kiedyś z nim rozmawiałem, to on mówi, bo on ma miejsce, gdzie może być. Wszystko jest ok, tylko że no nie może. I kiedyś właśnie z nim rozmawiałem, dlaczego to jest tak, już ma swoje lata, już by mógł się jakoś zatroszczyć o siebie, a on mi właśnie odpowiedział, że w slangu właśnie takich wędrowców ten dobytek, który oni noszą ze sobą, torba albo kosz, albo to wszystko, co mają w tych reklamówkach, to jest mandżuria. I on mówi, że on przez jakiś czas jest dobrze, u niego to tak jest do miesiąca, jest w stanie wytrzymać w jednym miejscu, ale tak po miesiącu i mandżuria już wzywa. Jest coś wewnętrznie, że mandżuria każe mu wyruszyć w drogę. On nie wie gdzie, nie ma to sprecyzowanego, musi iść. Musi po prostu wyjść. Więc jest to takie coś, że gdzieś wewnętrznie pojawia się wielka potrzeba wyjścia, wzywa mandżuria ta wewnętrzna, no i musisz iść. I już pierwszą analogię, którą tu znajduję, to jest, pamiętam, jak ja wróciłem pierwszy raz z sesji medytacyjnej w Lubiniu, jeszcze wtedy nie byłem mnichem, to była dla mnie strasznie trudne doświadczenie, podobnie. Wszystko mnie bolało, głowa mnie bolała i też powiedziałem sobie, moja noga już tam nigdy więcej nie powstanie, bo to jest taki masochizm duchowy. No ale coś przeszło, tam jakieś zakwasy, coś tego, człowiek tak się trochę przebudził i no i jest tu, gdzie jest. Więc jakaś ta mandżuria jest, jakaś jest potrzeba wewnętrzna i myślę, że to jest coś, czego każdy z nas doświadcza. Bo jak nazwać coś takiego, że wcale na sesji medytacyjnej nie jest komfortowo, nie jest łatwo, nie jest prosto, nie jest to też praktyka, która zachęca jakoś, nie wiem, fajerwerkami czy jakimiś innymi doświadczeniami. I pewnie wielu z nas przeżywa w takim doświadczeniu wyruszenia w drogę to stwierdzenie, no 2 razy byłem na tej sesji, pierwszy i ostatni, już więcej nie, ale potem no jakaś ta wewnętrzna mandżuria coś mówi i pcha dalej, nie? Że jeszcze raz. Mnie samego coś skłania do wyjścia. Oczywiście motywy wyjścia mogą być bardzo różne. Może być tak, że ktoś poprosi mnie, albo ktoś mnie zachęci, zareklamuje, nie wiem co jeszcze. Za pierwszym razem tak może być, ale za drugim razem to najczęściej już jest związane z tym, że to jest moja decyzja. To ja jestem tam wezwany w środku do tego, żeby wyruszyć. To ja sam to robię. I nie robię tego wcale dla kogoś innego. Nie robię tego dlatego, za pierwszym razem, czy to w sesji medytacyjnej, czy jakimkolwiek innym wydarzeniu, ja mogę zacząć, bo ktoś mi powiedział, bo ktoś mnie zaprosił, bo idę, żeby komuś zrobić przyjemność, albo nie wiem, zrobić to dla kogoś. Ale za tym drugim razem, czy następnym, kolejnym, coraz bardziej to jest już taka wolna decyzja. Ja sam wiem. Ja sam muszę podjąć tą decyzję i coś mnie samego skłania do wyjścia. Nie ze względu na jakąkolwiek inną okoliczność z zewnątrz. Sam podejmuję tą decyzję i sam wychodzę. I sam stawiam pierwszy krok. Sam stawiam pierwszy krok. W medytacji jest to samo. Muszę sam postawić pierwszy krok. Ale jednocześnie bardzo szybko odkrywam, i to jest też doświadczenie bardzo mocne na Camino, że chociaż decyzja jest moja, chociaż już mniej więcej wiem, czego się spodziewać, oczywiście idę inną trasą, trochę z inną ekipą, więc w innym terminie, więc wszystko może się wydarzyć, ale bardzo szybko odkrywam, że ta moja decyzja na to, żeby wyruszyć, wiąże się także z tym, że ja momentalnie kroczę sam, ale jednocześnie jestem z innymi. I tu jest taki pewien fenomen, dlatego że zaczynam odkrywać, że obok mnie inni podążają drogą. Inni podążają drogą. Ta droga z innymi w grupie, i to jest wyzwanie, wam powiem też. Bo jak wiemy wszyscy doskonale, każda grupa ma swoją dynamikę i ta dynamika determinuje to, że ja muszę teraz zrezygnować wielokrotnie z tego, co jest moje. Musimy się dostosować. Musimy się dostosować mniej więcej do momentów postoju, mniej więcej do posiłków. Musimy się dostosować do tempa. Musimy się dostosować też do różnych emocji i rzeczy, które się wydarzają po drodze. Bardzo często też chodzi o to, że muszę na tej drodze się zaprzeć samego siebie. Ale to ma w drugą stronę też, nie? Że jakbym szedł sam bym sobie określał pewien rytm, to bym zrobił to inaczej. Nie wiem, czy lepiej, czy gorzej, ale zrobiłbym to inaczej. Nie wiem też, czy sam dałbym radę podążyć dalej, ale to oznacza zaparcie się siebie, ale to też oznacza wrażliwość. I z tą drogą, którą się zaczyna samemu, której się samemu podejmuje decyzję, idzie się z innymi, z każdym następnym dniem, z każdym następnym etapem drogi, rodzi się taka większa wrażliwość na tych, którzy idą ze mną. Myśmy mieli teraz taką akcję, bo ja teraz mam lepszą kondycję niż za pierwszym razem. I teraz już byłem... Teraz już byłem zdecydowanie w przodu. Ale właśnie w jednym z pierwszych dni mieliśmy taki moment, że byłem za bardzo z przodu. No i okazało się, że no, pogubiliśmy się tam dość mocno, żeśmy się rozproszyli, jedni poszli w tą, inni poszli w tą. W każdym razie no, musieliśmy się tam zdzwaniać, szukać, gdzie kto poszedł, w którą stronę i gdzie będziemy na siebie czekali. To było na samym początku. Ja już po tym doświadczeniu wiedziałem, że tu chodzi o to, że teraz trzeba być bardziej wrażliwym na to, co jest. Tym bardziej, że mamy w grupie 60-latkę, która wymaga tego, żeby się trochę zwrócić uwagę na inne tempo. To uczy naprawdę dużej wrażliwości. I taką konkluzją tego mojego pierwszego wyjścia, tego drugiego wyjścia jest to, że to jest związane z takim, ja to nazwałem, sam z innymi. Że to jest moje, to ja podejmuję, ale jednocześnie ten ja sam, który idzie i stawia te kroki, ten ja sam, który pokonuje kolejny odcinek drogi, jest zawsze z innymi. Jest zawsze z innymi. Co się dzieje?
Ale jeszcze jest druga część tej rzeczywistości, mianowicie inni ze mną. Na Camino jest rzeczą oczywistą, że są trudności. Bolą nogi, są pęcherze, jest gorące hiszpańskie słońce, jest duchota i smród w schroniskach. No ale to nie są jeszcze największe trudności. Jest pewna zdradliwa rzecz, która dotyczy nie tylko Camino, ale może dotyczyć medytacji, czy w ogóle jakichkolwiek wartościowych dzieł, mianowicie zniechęcenie. Bardzo zdradliwa rzecz. Bo oto idziesz, jesteś zmęczony, bolą cię nogi, bolą cię kolana i ono się może objawić. Po co idziesz? W różnych postaciach oczywiście to pytanie może się pojawić. Dlaczego po raz kolejny ulegasz tej mandżurii? Dla mnie to było dziewiąte Camino. Nie tylko w Hiszpanii, bo ja robiłem też sporo tras w Polsce, czy też na Łotwie. Lao Tzu powiedział, prawdziwy mędrzec poznaje świat nie wychodząc z domu. Więc siedź w tej chałupie, bądź szczęśliwy, poznawaj ten świat. No, ale ulegasz Mandżurii. Oczywiście, no, Lao Tzu pewnie miał na myśli ten dom tutaj. Zniechęcenie jest takim stanem, który uniemożliwi nam zrobienie w ogóle wartościowych dzieł. Nie dokończymy Camino. Spotkałem takich ludzi, którzy zaczęli na przykład dwa dni idą i stwierdzili, że nie, te schroniska są złe, ich nogi bolą, oni wracają do Polski, koniec, kropka. Potrafili przebukować samoloty i wracają. I to zniechęcenie może się pojawić i na początku drogi, może się oczywiście w środku i nawet przed samym końcem może się pojawić. I tutaj się objawia to, od czego zacząłem, to znaczy inni ze mną. Ponieważ na trasie Camino można doświadczyć czegoś, co jest niezwykle ważne, jeśli chodzi o nasze wartościowe życie, mianowicie wspólne działanie. To znaczy, że inni są ze mną, albo inni są z każdym. Przykład. Ustaliliśmy taką regułę, że wstajemy na Camino o 5:15, żeby wystartować o 6 rano. Chyba jeden raz mieliśmy taką sytuację, że stwierdziliśmy, raz, może dwa razy, że stwierdziliśmy, że pośpijmy sobie kapeczkę dłużej, ale to kapeczkę dłużej to polegało na tym, że to było pół godziny dłużej. Wychodziliśmy oczywiście tak wcześniej, ponieważ no, gorące słońce hiszpańskie może nas powitać, więc no, żebyśmy jak najdłużej przeszli, bo ono nas powita, ale niech powita nas już bliżej końca etapu. I teraz naprawdę nie chce się wstawać o tej 5:15. Jesteś zmęczony, niewyspany, bo tu ktoś harczał, bo tam ktoś chodził w tym schronisku, bo był smród, bo było duszno, bo kolana, bo coś tam. Ale ponieważ jest wspólne działanie, to nawet to zniechęcenie, powiem wam, nie jest w stanie się rozwinąć. Ponieważ inni cię niosą, a także ty razem z innymi właściwie dajesz się ponieść. To jest bardzo ważna rzecz, żeby sobie to uświadomić i docenić wspólne działanie, ponieważ ono jest właśnie ocalające, ono jest pomagające. I oczywiście to nie chodzi też tylko o takie bardzo prozaiczne rzeczy. Głównie chodzi o pewien stan wewnętrzny, bo są prozaiczne rzeczy typu pęcherze masz, nie masz plastrów i ktoś drugi ci daje tutaj, proszę. Ktoś na jakimś etapie zapomniał chleba i ktoś drugi daje, proszę, masz tutaj chleb. To głównie chodzi o ten stan wewnętrzny, że to, że jesteś z innymi albo inni są z tobą, to ten stan zniechęcenia, bo akurat na nim się tutaj koncentrujemy, nie jest w stanie tobą zawładnąć. I ty możesz dokończyć to wartościowe dzieło. Możesz sobie uświadomić, że to takie powiedzenie, które ja bardzo lubię, że możesz więcej niż myślisz, rzeczywiście jest do urzeczywistnienia, jest prawdą. I to są fajne rzeczy, bo w tej dynamice grupy robimy fajne, wartościowe rzeczy. Możemy razem posiłki zjeść, oczywiście możemy pośmieć się. Możemy też podoświadczać pewnych kaminowych mądrości. Takie dwie mądrości chciałem wam tutaj przytoczyć z murów, które się mija. Pierwsza mądrość chyba miała dwóch autorów. To była mądrość Real Pilgrims Walk in Silence. Czyli prawdziwi pielgrzymi wędrują w milczeniu. No, zgadza się, tak? Bliskie nam, naszej tradycji medytacyjnej, modlitewnej. Ale jakiś inny mędrzec skreślił słowa Walk in Silence i dopisał Drink Estrella. A Estrella to jest bardzo znany gatunek piwa w Galicji, w Hiszpanii. No więc oczywiście chcemy powiedzieć, że my też no, nie unikaliśmy też Estrelli, ale stosunek był taki, powiedziałbym, 100 do 1. To znaczy, myśmy szli absolutnie w bardzo dużych obszarach na tej trasie w milczeniu, ale też tam piwo gdzieś tam się pojawiło. Druga mądrość, gdzieś tam ze ścian, Camino, uznać za pytania, elegancja i konstancja. Elegancko i stale. No my też raczej staraliśmy się być w porządku, tak już tak wstydu matce Polsce nie przynosić. Natomiast stałość nasza uważam, że była naprawdę znakomita. I to jest też kolejna kolejny dowód na to, że inni z Tobą Cię niosą. Bo my rzeczywiście potrafiliśmy zrobić więcej niż przewidywało to Camino. Jeden z takich etapów, w którym były dwa odcinki górskie, 99% ludzi na tym Camino omijało jeden z tych odcinków górskich. No ale nie my. Myśmy oczywiście wystyrmali się na jeden odcinek górski. Zeszliśmy z tego odcinka górskiego na sam dół, potem by znowu jeszcze styrmać się na 1336 metrów do takiej miejscowości Osebreiro. Ale to też jest zasługa tego, że inni są z każdym. Że jest wspólne działanie i to wspólne działanie nas niesie. To bardzo ważne też, jeśli chodzi o uświadomienie sobie wszystkich naszych wartościowych struktur, w których jesteśmy i także grup medytacyjnych, takich rzeczy jak organizacja sesji medytacyjnej, że wspólne działanie, wspólna struktura potrafi nas bardziej zanieść, potrafi nas wesprzeć, dodać nam więcej siły, pozwoli nam więcej tak naprawdę zrealizować w życiu wartościowych rzeczy, pozwoli nam też być bardziej ludźmi spełnionymi. Więc wielka zachęta, żebyśmy na naszej drodze duchowej przyglądali się, czy szerzej w życiu przyglądali się tym strukturom, które nas mogą nieść, żebyśmy też wkładali w nie od siebie coś wartościowego.
Jest też takie doświadczenie, mnie to bardzo mocno skojarzyło się z apoftegmatami. Jest taka historia, która opowiada, że pewien myśliwy gdzieś tam się zakręcił wokół starców i słyszał różne historie o ich niezwykłym życiu i niezwykłej ascezie. No i zobaczył, że w pewnym miejscu kilku tych mnichów siedzi razem i się śmieją i jeszcze do tego tam bodajże jedli ser. Był bardzo zgorszony tym, taki zniesmaczony, że to właśnie tyle się nasłuchał o niezwykłym życiu, o niezwykłości takiej drogi życia. A tu widzi, że to takie jest mało poważne, bo oni się śmieją. No i wtedy poszedł do Abba Antoniego z takim wyrzutem, a Abba Antoni mówi: napnij łuk. I on napił ten łuk. On mówi: mocniej. No to on napił jeszcze mocniej. Mówi, Abba mówi: napnij jeszcze mocniej. A myśliwy mówi: nie mogę, bo pęknie. On mówi: widzisz, tak samo jest z drogą. Nie możesz napiąć za bardzo, bo łuk pęknie. I to jest też takie doświadczenie drogi, że na niej jest wszystko. Myślę, że ta mądrość, że prawdziwy pielgrzym wędruje w milczeniu i prawdziwy pielgrzym pije też estrelę, jest związana właśnie z tym umiejętnością zauważenia, że tam wszystko ma swoje miejsce. Wszystko ma swoje miejsce. Jest oczywiście trud, ale musi być też przestrzenny odpoczynek. Musi być też taki moment, w którym właśnie stwierdzamy, że dzisiaj musimy trochę odpuścić, żeby móc pokonać kolejny odcinek. Także nie może być tak, że każdego dnia robimy 42 km. Nie? Że musi być taki jeden moment, w którym odpuszczamy trochę, że robimy sobie trochę mniejszy etap. Że jest to doświadczenie modlitwy. Bardzo ciekawe też doświadczenie. My mieliśmy na trasie taki zwyczaj, że w każdym kościele, którego żeśmy zawitali, a był otwarty, siadaliśmy na 7 minut medytacji. Siadaliśmy, ja najczęściej mówiłem tam początek i na końcu jakąś znak dawałem, że to już 7 minut minęło i wychodziliśmy i szliśmy dalej, po prostu zwyczajnie. To jest wplecione w drogę, to nie jest związane z tym, że my mamy jakiś ekstra czas, po prostu jest tak, że to jest wplecione w drogę, tak? Ale jeszcze z drugiej strony, jak się zaczyna taki czas, kiedy jest i naprawdę intensywnie, tak jak na przykład sesją medytacyjną, nie? Zobaczymy, zaczynamy o 6 rano i kończymy tuż przed śniadaniem naszą modlitwę. Czyli jest prawie 2 godziny, kiedy poświęcamy tylko i wyłącznie tak intensywnie na praktykę. Jak się wstaje na Camino, jak się wyrusza na Camino o 6 rano, to nie można nic innego zrobić, dlatego że jest ciemno. Do 8 jest ciemno. Więc właściwie idzie się tylko z czołówką w ciszy i każdy się modli. Każdy jest w tej przestrzeni mroku, ciszy. Czasami raz nam się zdarzyło także i deszczu. Więc to jest ten moment, kiedy jest intensywnie. Ale potem jest też znowu ten czas, kiedy jest rekreacja, kiedy właśnie można się spotkać razem i napić estreli i pośmiać się i zażartować. I to się wszystko uzupełnia. I dla mnie to był niezwykły obraz tego, co my nieustannie próbujemy powtarzać na sesjach medytacyjnych, że wszystko ma swoje miejsce, że w planie dnia, który proponujemy, nie ma punktów, które są ważniejsze, że wszystko ma taką samą wartość, dlatego że cały czas odkrywamy, że Bóg jest obecny w drodze, w każdej przestrzeni tej drogi. I jeżeli go się tylko ograniczy do jednej sfery, albo do jakiejś przestrzeni, do jakiejś praktyki, to nie jest doświadczenie prawdziwe. Przed wyjazdem do Was brat Efrem do mnie przyszedł zapytać, bo jeden z jego kolegów temat chce pisać o ojcach, nie wie jak go sformułować i taki roboczy temat ustalił sobie Hezychia jako ukoronowanie ascezy u świętego Jana Klimaka. I on taki zadowolony, że tak mądrze brzmi ten temat, ale ja mówię, że niestety widzisz, bracie, on jest nieprawdziwy. Dlatego, że Hezychia, głębokie wyciszenie, nie może być ukoronowaniem ascezy. Bo jak już jest ukoronowaniem, to już właściwie no wszystko, no mam do widzenia, już nic nie muszę robić. Tak jak się czyta Klimaka, to Klimak mówi wyraźnie. To jest dar, który przychodzi wraz z praktyką ascezy, która to praktyka otwiera na to przyjęcie daru, ale nie kończy się wraz z przyjęciem tego daru. Jakby jest cały czas takim elementem życia. Dlatego to jest też pokazane, że Bóg jest stale obecny. On nie jest związany na przykład z tym, że przez jakiś czas, nie wiem, sprężę się mocniej, będę jadł tylko orzechy i spał na ziemi i wtedy już osiągnę i potem już mogę tylko sobie dalej funkcjonować. To nie działa w ten sposób. W życiu duchowym nie ma zaawansowanych, tak samo jak na drodze nie ma zaawansowanych, tak samo jak na drodze pielgrzyma nie ma zaawansowania, dlatego że tam wszystko się może wydarzyć. Dzisiaj jest dobrze, ale jutro ma wyskoczyć ci taki bąbel, że nie dasz rady pójść. Myśmy tam spotkali takiego żołnierza, który nam pokazywał zdjęcie swoich stóp, które już na tym etapie były wyleczone, ale myśmy nie mogli uwierzyć, że takie coś może się w ogóle wydarzyć. Żołnierza, więc to nie ma czegoś takiego, że możesz coś przewidzieć. Ale to też uczy, że wszystko ma swoje miejsce i dobrze jest to też uszanować, że jak się za bardzo napnie ten łuk, to ten łuk nie wytrzyma. Ale jeżeli zauważa się tą dynamikę przeplatania i tego, że ta obecność jest cały czas we wszystkich aspektach, to jest coś, co nas prowadzi. To jest coś, co jest związane z naszym wyborem. Mhm.
No właśnie, bo to wszystko, o czym mówimy, jest możliwe dlatego, że jest dokonany wybór. W tym wypadku kamino to wybór. No ale może być też oczywiście medytacja jako wybór. Dla mnie te dwie rzeczywistości są oczywiście bliskie, bo jakoś z nimi jestem związany od lat. Oczywiście z medytacją znacznie, znacznie dłużej. Natomiast kiedy szedłem na ten kamino, bardzo mocno dotarło do mnie to, że właśnie kamino to wybór. I widać to doświadczenie w sposób bardzo precyzyjny, niemal właściwie pod takim światłem lasera. Dlaczego? No bo oczywiście, kiedy idziesz na kamino, to rezygnujesz. To jest no, banalna konstatacja, ale to jest prawda. Rezygnujesz z innych sposobów spędzenia czasu. Jasne. Ale to dlatego, że dokonujemy wyboru, pewne wartościowe rzeczy mogą się wydarzyć. I rezonował mi taki amerykański psycholog i takie badanie, które przeprowadził i chcę je tutaj przywołać. Amerykański psycholog Daniel Gilbert, który badał procesy decyzyjne i nasze wewnętrzne stany emocjonalne związane z tymi wyborami. Pomyślałem sobie, że przytoczę pewien jego eksperyment, który jest trochę tak związany z kamino, ponieważ on zaprosił ludzi do pewnej sztucznie stworzonej przez siebie na potrzeby eksperymentu szkoły fotograficznej. Na kamino robi się zdjęcie. My też robiliśmy zdjęcia. I oczywiście ludzie no, byli zaproszeni do tego, żeby robić zdjęcia i różne rzeczy fotografować, a potem na koniec byli poproszeni, żeby wybrać dwa zdjęcia z tych, które zrobili pod takim kątem. Miało to być dwa zdjęcia, które są według nich najlepsze i najlepiej oddają ich charakter, twórczy charakter, osobowość twórczą. Mieli na te decyzje 5 minut tych dwóch zdjęć. O, przepraszam, pomyliłem się. Na to nie mieli 5 minut, ponieważ tam był drugi krok. Mianowicie, kiedy już wybrali te 2 zdjęcia, to jedno z nich musieli oddać. I tu mieli tylko 5 minut. Więc 2 najlepsze zdjęcia wybrali z całego zestawu różnych zdjęć i musieli oddać bezwarunkowo do archiwum jedno zdjęcie. I tu zachodzi bardzo ciekawa rzecz. Mianowicie jedna z tych grup nie miała już możliwości odwrotu. To znaczy, jak już oddali jedno zdjęcie, to drugie musieli sobie zachować i koniec. Kropka. Klamka zapadła. Natomiast drudzy mogli przez tydzień zmienić decyzję. Mogli pójść i tam... jednak nie pierwsze, oddałbym drugie, ale może jednak z powrotem nie to... A... I w ten sposób nieustannie mieli taką możliwość zagwarantowaną, wydawałoby się logicznie, że jest to no, bardzo fajna sprawa, mają zagwarantowaną przestrzeń wyboru. I oczywiście potem Gilbert badał ich no, stan tego, jak się wewnętrznie mieli ludzie z pierwszej grupy i ludzie z drugiej grupy. Jak myślicie?
No gorzej, którzy decydowali. Ciągle tak? Mogli podejmować decyzję.
No zgadza się. Rzeczywiście zgadza się. To znaczy okazało się, że ludzie, którzy po prostu zdecydowali w ciągu 5 minut, pach, koniec, rozstaje się tym, sprawa załatwiona, nowe otwarcie, żyję, działam. Byli o wiele bardziej usatysfakcjonowani w życiu niż ci, którzy miętolili się nieustannie z decyzjami, z wahaniami, a może to zdjęcie, a może tamto zdjęcie, a może inaczej, a może tak, a może siak, a może owak. Nie byli usatysfakcjonowani. To jest bardzo ważne prawidło, no, zarówno w życiu duchowym, jak i w życiu, tak ogólnie. A na Camino ono, jakby zobaczyłem, jest strasznie wyraźnie dla mnie. Ponieważ tam nie ma opcji. To znaczy, oczywiście, że teoretycznie są opcje. Masz samolot zarezerwowany tam, powiedzmy, za 15 dni, prawda? No możesz teoretycznie sobie gdzieś zostać, pojechać. To jasne, że tak. Ale skoro umówiliśmy się i zdecydowaliśmy się w ramach wspólnego działania i tego, że sam jestem z innymi i inni są razem ze mną, że idziemy, to jest jak laser. Jest cel, Santiago, idziemy, po prostu idziemy. Jest wybór. Wszystko zostało odrzucone. I to Camino właśnie dlatego, że jest wybór i dlatego, że możemy je wysycać do cna, przynosi wartościowe owoce, wartościowe doświadczenia i sami też możemy w tym wzrastać. I jeszcze jest jedno z tym związane odkrycie, bo kiedy mówimy wysycić do cna, no to co my właściwie mówimy? To znaczy, no mówimy, żeby przeżywać to, co jest. Bardzo często mówimy o tym na medytacji. To, żeby zrobić no, każdy kolejny krok. Jest gorąco, ale robisz każdy kolejny krok. Albo kiedy jesteś w schronisku, to są bardzo proste rzeczy, które zachęcają do tego, żeby przesycać się naszym doświadczeniem modlitewnym, medytacyjnym. Przychodzisz do schroniska, bierzesz prysznic. To są nawet niemal takie rytuały. Bierzesz prysznic. Pierzesz się. Przygotowujesz coś do jedzenia. Potem może pójdziesz zobaczyć okolice, a przede wszystkim zorientować się, czy jest msza dla pielgrzymów.
I supermerkado.
Są bardzo proste rzeczy. I one na tym Camino można je dostrzec jako ważne, proste działania. I to jest naprawdę zachęta do tego, żeby je przesycić doświadczeniem modlitwy. Po prostu przesycić. Nie ma też, i to jest też kolejna rzecz związana z tym wyborem, nie ma tu żadnych takich jakichś przeszkadzaczy, jakichś interferencji. No ty po prostu jesteś tutaj, masz się wykąpać, wiesz, po prostu, bo już wystarczy. Trzeba się wykąpać, trzeba się oprać, trzeba buty wyczyścić. I kiedy to zobaczysz w perspektywie medytacji, no to zaczyna się pewien wartościowy proces, bo to jest tak, że robisz ten krok z tym, który jest, niezależnie jak ten stawiasz krok. Że bierzesz prysznic z tym, który jest. Czyścisz buty z tym, który jest. Idziesz, czy jesteś na mszy dla pielgrzymów z tym, który jest. No i można powiedzieć, no jak tu właściwie nie powierzać się Bożej opatrzności.
No właśnie, to jest taka rzecz, którą można bardzo mocno doświadczyć w procesie medytacji i w drodze pielgrzymiej. jest taka tendencja do asekuracji, do przewidywania, do próby zapobiegania wszelkim możliwym sytuacjom, które się mogą wydarzać. I to się już zaczyna od momentu, kiedy się przykuje plecak. Nie? Wezmę, bo może się przyda, może się nie przyda, a jak gdyby było, a ktoś tam powiedział, że warto albo coś. Nie? Więc to jest z tym związane, że jeżeli będę odpowiednio stosował pewne narzędzia, to te narzędzia mi spowodują, że ja będę bezpieczny. Nie? Nic się nie wydarzy. Tak? Nic się nie wydarzy. I to jest w przestrzeni duchowej bardzo mocne. Najpierw chciałbym Wam przeczytać pewien fragment z książki, którą już niektórzy z Was znają. Powierzenie się Bożej Opatrzności, Jeana Pierre'a de Caussade. A potem trochę skomentuję to i odniosę do doświadczenia. Czy ludzie nie wiedzą, że praktyki, choćby były tak dobre i święte, za jakie się je uważa, są w gruncie rzeczy jedynie drogą prowadzącą do boskiej jedności? Czyż więc wymaga się bycia w drodze, kiedy się jest już u kresu? A tego przecież właśnie wymaga się od duszy, co do której snuje się obawy, że popadnie w iluzję. Dusza ta odbyła na początku taką samą drogę jak inni. Poznała tak jak oni te praktyki i wiernie je wypełniła. Na próżno można by dziś starać się nadal ją im podporządkować. Z chwilą, gdy Bóg, poruszony wysiłkami, jakich dokonała, by iść do przodu za pomocą tych środków, wyszedł jej naprzeciw i sam poprowadził ją ku tej szczęśliwej jedności. Z chwilą, gdy dotarła do tej pięknej krainy, w której oddycha się jedynie oddaniem i w której zaczyna się posiadać Boga poprzez swą miłość, z chwilą wreszcie, gdy ten Bóg dobroci zastąpił jej starania i jej zabiegi, stając się źródłem jej działania, te metody straciły dla niej swą użyteczność i stały się jedynie drogą, którą ona już przebyła i którą ma już za sobą. Wymagać więc od niej, by na powrót stosowała te metody i nadal ich przestrzegała, oznaczałoby chcieć ją skłonić do tego, by porzuciła ów kres, do którego dotarła i by powróciła na drogę, którą ją do niego doprowadziła. Będzie to jednak strata czasu i daremny trud. Jeśli dusza ma jakiekolwiek doświadczenie, jej spokoju nie zmącą zasłyszane zewsząd krzyki i nawoływania. Będzie trwać nieporuszona, nic nie zakłóci jej głębokiego pokoju wewnętrznego, którym tak pięknie objawia się jej miłość. To sam środek, centrum, którym będzie mogła spocząć lub, inaczej mówiąc, droga prosta wytyczona przez samego Boga, którą zawsze będzie podążać. Będzie nią stale kroczyć i w chwili obecnej wszystkie obowiązki są zaznaczone wedle porządku tej drogi. W miarę jak będą się jej ukazywać, wypełni je ona bez zmieszania i bez pośpiechu, zaś wobec całej reszty zachowa pełną wolność, będąc zawsze gotową do przyjęcia poruszeń łaski z chwilą, gdy dadzą się one odczuć oraz do oddania się trosce opatrzności. Ten tekst opisuje takie właśnie działanie, w którym mam jakieś praktyki, jakąś swoją drogę i które ta droga jako narzędzie prowadzi mnie do tak naprawdę do zjednoczenia, czyli do powierzenia się tego, że Bóg się o mnie zatroszczy. Ale ja ciągle myślę, że to ja muszę się zatroszczyć o wszystko. I w życiu duchowym też ja muszę się zatroszczyć o wszystko. Że Pan Bóg się o mnie nie zatroszczy. Jak ja sobie nie wezmę, jak ja sobie nie zrobię, jak sobie nie zorganizuję, to Pan Bóg się o mnie nie zatroszczy. I w pewnym momencie drogi duchowej konieczne jest to puszczenie kontroli, żeby pozwolić o tym, żeby On się o to zatroszczył. Myśmy na Kamino mieli taki jeden, no cud to był taki, takie cud. Wydarzenie cudowne. W pewnym momencie stwierdziliśmy, że zrobimy ten jeden etap dość mocno, ponieważ chcemy dotrzeć jeszcze na Finisterre i musimy zaoszczędzić dzień. Więc zrobiliśmy cały dzień, maszerowaliśmy, to było ponad 40 km i mieliśmy dojść do takiego miejsca, gdzie miało być schronisko. Doszliśmy po całym dniu do tego miejsca i okazało się, że jest schronisko, ale ono jest w remoncie. A następne jest no ładnych parę kilometrów dalej. I wtedy jedna z naszych uczestniczek, ta najstarsza, no wiernie kroczyła, ale to już było za dużo. To już był taki komunikat, w którym całe doświadczenie tego trudu i jeszcze ta świadomość, że my nie wiemy tak naprawdę, ile nam jeszcze zostało i czy my tam w ogóle znajdziemy nocleg, spowodował, że ona siadła, zrzuciła ten plecak i zaczęła płakać po prostu. Zwyczajnie zaczęła płakać. Myśmy wtedy stanęli tak w kręgu i no nie możemy tu zostać, musimy iść dalej. To może tak się podzielimy tym plecakiem, może coś zrobimy. Tak próbujemy coś zrobić, a ona jest całkowicie bezradna, tak jakby całkowicie puściła i jest bezradna. I wtedy, słuchajcie, podjechał samochód za nami, otwiera się okno i pan, który w Hiszpanii mówi po angielsku, to jest też jeden z wielkich cudów, mówi do nas po angielsku,
starszy pan,
mówi, czy my możemy jakoś pomóc, co się stało? Mówimy, że no tutaj jest taki kryzys troszkę, no i jesteśmy lekko spanikowani, bo tak, co tu dalej robić? On mówi, słuchajcie, ja tu mam niedaleko takie prywatne albergę. Ja ją zabiorę tym samochodem. I wy tam dojdźcie i wtedy tam my ją troszkę tam pozwolimy jej odpocząć i jak dojdziecie, to wtedy podejmiecie decyzję, co chcecie zrobić dalej. No my mówimy, no super, ona bardzo się ucieszyła, od razu inaczej zareagowała, wsiada do tego samochodu i myśmy, słuchajcie, doszli do tego albergę. I to był ten moment, w którym właśnie no, czujesz już, no, że już jest przekroczony, już jest taki trud, że już musisz odpocząć, nie? I nagle się okazuje, że ta pani nam da pokój, w którym będziemy wszyscy razem. Jeden będzie mógł spać na materacu i nie będzie liczony, więc w zasadzie nie za dużo zapłacimy. A warunki są dużo lepsze niż w takim zwykłym. My potrzebujemy takiego czasu, kiedy żeby odpocząć. I wtedy to był taki moment, w którym nie tylko ta nasza koleżanka, no rzeczywiście się zregenerowała. Myśmy wtedy podjęli pierwszy raz tą decyzję, że śpimy jutro dłużej. Ale to wszystko, co się wtedy zadziało, łącznie z tym, że pralka była automatyczna i mogliśmy tam coś wybrać. No,
Śniadanie było w cenie.
No po prostu wszystko się składało no, w ogóle przepięknie na powietrzu mogliśmy zjeść w tym wszystkim. No, jak żeśmy to tak siedli potem na końcu, no mówimy, No, opatrzność Boża, no to się, on się zatroszczył, no wszystko się wydarzyło. Myśmy nawet nie spodziewali się, nie mieliśmy w planach, nie było to przewidywalne, że możemy tam znaleźć takie schronisko, że można się tam w ogóle w tym zatrzymać. Ale to jest dokładnie coś takiego, że w pewnym momencie nie ma już tych zabezpieczeń, w pewnym momencie musisz już się otworzyć na to, co przychodzi i przychodzi taki... To było też niesamowite, bo jak ona odjechała tym samochodem, to wszyscy, każdy z nas powiedział, no anioł.
Anioł.
No anioł przyjechał, anioł się zjawił, bo on się zjawił znikąd, tam nikogo nie było. Po prostu przyjechał tym samochodem i mówi, otworzył sam okno i mówi, czy ja mogę jakoś pomóc, bo widzę, że tutaj jest trudność. No to są takie sytuacje. Kusat, zresztą jak wielu nauczycieli duchowych mówi, że to jest jeden z koniecznych warunków tego, żeby zawierzyć się opatrzności. Że na drodze życia duchowego ważny jest ten nasz wysiłek, ważna jest ta nasza droga, ważne są te wszystkie rzeczy, które masz jako narzędzia na tej drodze, ale jednocześnie chodzi o to zawierzenie. Chodzi o to zawierzenie w tym najprostszym sposobie, takim właśnie w zwykłym byciu, ale też zawierzenie na tym poziomie życia duchowego, tego, że to ma się tak wydarzyć, że to ma jakiś sens, ma jakiś głębszy sens. To oznacza poddanie.
No właśnie, ale czy poddanie opatrzności to tylko w takich wydawałoby się ekstremalnych, niesłychanych sytuacjach, czy także w zwyczajnych sytuacjach? Jestem przekonany, że mieliście takie doświadczenie, że oto gdzieś wyjechaliście, to może być podróż, to może być sesja medytacyjna nawet, no dla nas to może być też kamino i następuje takie zderzenie. Wracamy do siebie, do domu i jakoś tak to kamino, ten wyjazd, ta sesja medytacyjna, to było coś atrakcyjnego. Byłem gdzieś indziej, spotkałem innych ludzi, jakieś nowe miejsca. A tu ta banalna sytuacja, ta banalna, nieznośna codzienność bytu. Mamy to. Jestem przekonany, że tak jest. Moja znajoma, która współpracowała swego czasu z różnymi trekkingowcami w Polsce, opowiadała o takim doświadczeniu, że no, ma kontakt z tymi ludźmi. To są ludzie, którzy prowadzą innych ludzi do różnych wyjątkowych, ekstremalnych miejsc. Oni się świetnie sprawdzają w tych miejscach, gdzie są takie duże wyzwania. Natomiast w takim zwyczajnym, codziennym życiu, to u wielu z nich to jest dramat. To jest poczucie samotności, to są depresje, to jest alkohol, wprost alkoholizm, czy no, mnóstwo różnych uzależnień. Nie ma dostrzeżenia wartości zwyczajnego życia, codziennego życia, to co my zawsze kładziemy nacisk w medytacji. Jeszcze jeden przykład, bardzo świeży. Oto rozmawiam z znajomym, no i mówi, że na wakacjach, niedawno się zakończyły, był z rodziną w Tajlandii. Ale już w przyszłym roku na wakacjach będą w Stanach Zjednoczonych. Ja się pytam, no a co tak w ciągu roku? W ciągu roku na feriach to wyjeżdżamy w Tatry. No ale tak w ogóle, no na co dzień co będzie? No ale co może być na co dzień? Słuchaj, no tak zwyczajność taka. To wszystko prawda, ale uświadomiłem sobie, że można żyć od eventu do eventu, od wyjazdu do wyjazdu, od kamino do kamino, nawet od sesji medytacyjnej do sesji medytacyjnej. I jest w tym, w tej łapczywości wyjazdów, eventów, czy nawet sesji medytacyjnych, może być ukryta ucieczka, naprawdę ucieczka od takiego własnego życia, od pewnej codzienności, która jest w gruncie rzeczy czymś bardzo cennym, że to, co jest pomiędzy, jest nieatrakcyjne. Nie potrafimy dostrzec w tym czegoś wartościowego. I wielką umiejętnością jest w naszym życiu takie płynne przechodzenie od tych tak zwanych eventów do codzienności. I ja bardzo się cieszę, że medytacja jest właśnie taką praktyką, że tutaj szpilki się nie wciśnie, że można to, co tutaj robimy razem, przenieść absolutnie w nasze życie. To jest coś bardzo, bardzo cennego. I dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest, że zarówno te eventy, czy kamino, czy sesja medytacyjna może być atrakcyjna i zwyczajne życie może być atrakcyjne? Przede wszystkim z tego, że my dotykamy naszego środka. Jestem też przekonany, że macie takie doświadczenie, że braliście udział w jakimś wydarzeniu, w evencie, było tam mnóstwo emocji, wydawało się, że to było fajne, to było takie trochę na wyższym właśnie poziomie emocjonalnym, dużo, dużo może jakichś takich stanów radosnych, ale potem przychodzi refleksja, głębsza refleksja i okazuje się, że to jest dość puste, że to tak naprawdę nie dotyka środka, że uświadamiasz sobie, że to właściwie cię wcale nie ubogaciło, mało tego, nawet spowodowało, że gorzej się czujesz sam ze sobą. I to powierzenie się opatrzności jest o tyle cenne i o tyle wartościowe zarówno jeśli są to takie wyjątkowe rzeczy jak powiedzmy kamino, czy jak nasze codzienne życie, że to wyrasta ze środka i prowadzi do naszego środka. A my tam możemy zawsze wrócić. Bo to, co jest też bardzo pięknego w drodze do Boga, można powiedzieć tak, że mówimy kamino, to jest droga do grobu świętego Jakuba, no ale głębiej to jest droga do Boga. To, co jest pięknego w drodze do Boga, że można zawsze do Niego wrócić i że my wszyscy mamy w sobie gdzieś taki archetyp dobrego łotra albo syna marnotrawnego. Ten syn marnotrawny to zrobił takie kamino, jak sobie przypominacie, tam dalekie kraje, prostytutki, świnie. To takie kamino, taki pielgrzym, że no ale wrócił, tak? Wrócił. Wrócił, jestem. Zdefektowałem się, wróciłem. Jest taki obraz też, myślę, jak jeżeli sobie uświadamiamy kamino, że tam są różne drogi, jest francuska, angielska, taka najkrótsza. Ktoś chciał kamino najkrótsze, to tam Anglicy z Wyspy Brytyjskiej przypływali statkiem i tam mają tam, nie wiem, 3 dni drogi, tak? W porównaniu z francuską, która ma prawie 30.
Dobre tapy, pertynika się dostaje.
100 kilometrów. 100 kilometrów. To jest angielska. Różne drogi. Portugalska, czy w Polsce, Beskidzka, Pomorska, Camino Polacco, bardzo piękna trasa. To jest w tym obrazie wielu dróg No, to, że my możemy sobie uświadomić, że zawsze możesz wrócić, zawsze możesz wejść na tą właściwą drogę i iść we właściwym kierunku. Że za każdym razem możemy ponawiać to, co Kurset napisał, to, że możemy oddychać oddaniem. To się dzieje bardzo mocno w naszej praktyce medytacyjnej. Możemy oddychać oddaniem. Że my możemy być także w tym stanie dobrego łotra, że ten ostatni oddech oddania miłosnego jest właśnie tym, o co chodzi. Chwila po chwili, chwila po chwili. I wtedy dzieje się też nasza bardzo taka wartościowa droga do Boga. Właśnie w tym oddychaniu.
Oddychaniu.
Oddaniu.
Amen.
Amen.